Witajcie. Byłem kilka dni temu w domu bogatego, szacownego człowieka, oficera lotnictwa. Dom wypasiony. Niestety właściciel już przeniósł się na tamten świat i zostawił swoje królestwo. Wszystko, o czym ludzie marzą. Sala myśliwska z porożem, cały zestaw wędek, tu coś jeszcze i jeszcze. Dom bardzo pieczołowicie budowany, wyposażany. Widać wiele różnych pasji miał ten człowiek. Ale jednego tam nie znalazłem. Biblii. Jak myślicie, co dzisiaj jest z tym człowiekiem? Bo jego królestwo marnieje tu na ziemi. Warto o tym pomyśleć, kiedy jeszcze jest czas. Przyjdź królestwo Twoje, tak żyjesz? Czy moje? Jak ten pomarańczowy kretyn na złotym sedesie w naszej grafice? To jest pytanie. Oczywiście najpierw zapraszamy Was, proszę, do głosu. Mamy i sądę, i w mediach społecznościowych, bo wiecie, no, w naszej kulturze każdy zna modlitwę Ojcze Nasz. Nie? Podejrzewam, że niektórzy bezmyślnie ją klepią, może co tydzień, może nawet częściej, nie? Bo na mszach, na różnych obrzędach religijnych. No i tam jest ten werset jasny. Nie? Przyjdź królestwo moje! Niech mi wszystko wedle mojej woli się układa. Tak się modlą? Znaczy, się nie modlą, ale bezmyślnie powtarzają. A Jezus powiedział jasno, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, nie? Jako w niebie, tak i na ziemi, czyli w moim życiu. No, ciekaw jestem, jak ewentualne sprawdzam, czyli przyjście Jezusa, koniec świata, czy jak to nazwać, wpłynęłoby na Twoje plany życiowe. To pytanie zadaliśmy, to może najpierw sądę puśćmy, jak ludzie reagowali na pytanie o koniec świata, o apokalipsę i tak dalej.
Ja się kończy słowami, przyjdź Panie Jezu, no nie? I pytanie do Was, czy też byście chcieli, żeby Jezus już przyszedł?
Nie wiem, dla mnie to obojętne chyba. Ja nie jestem zbytnio wierząca.
Oczywiście, że tak. Tak, chciałbym.
Zależy, jak na to patrzeć.
A od czego zależy?
Nie wiemy nigdy, kiedy on przyjdzie, kiedy będzie najlepsza pora. To nikt tego nie wie, więc my możemy tylko czekać.
Chciałbym, żeby Jezus przyszedł. Ogólnie to jestem wierzący, ale nie chodzę do kościoła i tak za bardzo się nie znam o tych Bibliach wszystkich. Ale no, tak to wierzę w Boga, tak?
Niezbyt bardzo. Dzisiejsze czasy są na tyle wygodne, że jeśli Jezus by nadszedł, to nie wiadomo, co by się stało. To oznaczało, przecież była apokalipsa w końcu.
Myślę, że tak, zdecydowanie.
Nie. Jakoś nie za bardzo mi się widzi apokalipsa.
I dlaczego? No, bo pewnie byłoby lepiej. By tu zrobił, żeby było dobrze.
A jakby to zmieniło, czy pokrzyżowało twoje plany jakoś przyjście Jezusa?
Nie, nie pokrzyżowałoby, raczej poprawiło.
Poprawiłoby? W jaki sposób?
No wiadomo, jakaś pomoc od Boga jest, ja w to wierzę. Jak się modlę od Boga, to zawsze trzeba prosić, ale też trzeba dziękować Bogu za wszystko, co nam dało, tak? No i tyle, chyba.
Że no... Jednak mamy te 19 lat, więc jeszcze chwilę by pasowało być tutaj.
Tyle pożyć trzeba.
Tak, no.
No nie pokrzyżowało żadnych planów i resztę zostawię dla siebie.
Jesteśmy młodzi, no więc raczej jeszcze bym chciał tutaj pożyć, coś tam porobić, więc myślę, że jeszcze chwilę.
Nie, po prostu nadal na tyle, jak mi się podoba to życie, żyć w wygodnych czasach, no to nie chciałbym, aby nadeszły koniec.
Nie wiem, najpierw niech przyjdzie. Skąd mam wiedzieć?
No nie, myślę, żebyśmy się dogadali.
Jakby Jezus wstał i byłaby ta apokalipsa, może by było śmieszne, przez 5 minut później bym stechła pewnie, albo zmarła.
No, widzicie, że ludzie są troszeczkę zdziwieni takim pytaniem, nie? No w kościele mówią, przyjdź królestwo twoje, nie? I to już, wiecie, takim spływa, że w ogóle nie rozumieją tego, a kiedy ich zapytać, no, ale jakby tak rzeczywiście przyszło to królestwo i Jezus by przyszedł, wrócił, to jakby to było? No to już widzicie, że jak to przecież, no coś by to, tu dobrze mi jest, no to fajnie, młody jestem, no to wszystko przede mną, a tu jakiś Jezus by przychodził, noż po co te takie jakieś dziwne apokalipsy, nie, chyba bym zdechła, nie? Jedna dziewczyna bardzo szczerze powiedziała, no warto nawet sobie zadać takie pytanie. Zobaczcie, już samo zadanie ludziom takiego pytania, także dzięki naszej ekipie, która robi te sondy, no bo myślę, że kilka osób może zacznie myśleć, zresztą to też pokazaliśmy, czy pokażemy, niebawem, bo ostatnio,żmy pytali o apokalipsę, to bardzo podobne pytanie, teraz właśnie o to przyjście Jezusa, że jeszcze kilka tysięcy ludzi w internecie to zobaczy. No a zobaczmy, co na mediach społecznościowych się działo, jeśli chodzi o to pytanie podobne.
Jurek, moich by nie pokrzyżował. Obawiam się jednak, że pokrzyżowałby plany wielu pisiorów.
Pisiorów. No, zobaczcie, że najgorsze zło to pisiory, nie? Już w niektórych umysłach. Tak, to jest zło, ale trzeba pamiętać, że pisiory to jest wytwór katolicyzmu i komunizmu, czyli patusy, które są wytworem religii katolickiej i zamordyzmu bolszewickiego. Ja to nazywam kato-pato-komuna, nie? No ale no, pewnie są jeszcze gorsze rzeczy niż pisiory, no. Dobra.
Szymon, znów by go ukrzyżowali, bo by nie uwierzyli w niego.
To może tak by i było, tylko że Jezus pierwszy raz przyjechał na osiołku, nie? Czyli pokazał, mam całkowicie pokojowe zamiary, nie? Nie chcę potraktować was tak, jak na to zasługujecie, nie? No to właśnie wzięli go i zabili i tak dalej, nie? To zresztą było zapowiedziane, Jezus o tym wiedział, na co się pisze, modlił się przed właśnie pójściem do Jerozolimy właśnie w ten sposób, że no, ojcze, jeśli to możliwe, oddal ten kielich ode mnie, ale nie moja, lecz twoja wola, niech się dzieje. Nie? Czyli jeśli byłoby możliwe moje lub twoje zbawienie bez pójścia Jezusa na krzyż Golgoty, no to ojciec by to zatrzymał. Ale nie było możliwe. To był jedyny sposób, żebyśmy my, ja, ty i miliony innych ludzi mogli trafić do nieba. Nie? To warto się nad tym zastanowić. Następny.
Ewa, jak będzie, to niech zrobi porządek z oszustami PiS i dzisiejszym Kościołem.
No widać, że tak jak powiedziałem wcześniej, wielu ludziom ten kler katolicki i ludzie ogłupieni i zepsuci moralnie przez kler, no bo ten wzór, ryba psuje się od głowy, nie? Jeśli mamy na najwyższych szczytach no, ludzi, którzy są zaprzeczeniem wszystkiego, co chrześcijańskie, skarpetami Jana Pawła II, jeden handluje na bazarku normalnie praktycznie, krwią Jana Pawła II handluje, nie? Z księdzem się ożenił, nie? I zamieszkali razem w kradzionej willi i tak dalej, tuż przy Wawelu. I nawet dziennikarze to się boją wypowiedzieć jego nazwiska, ale wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Teraz zmarł z kolei wysłannik Watykanu, który tam kilkadziesiąt, dwadzieścia czy ileś lat rządził, był jako namiestnik Watykanu Kowalczyk, nie? Oszust, kłamca i agent UB, znaczy SB, już wtedy ten, który rozwalał uczciwych księży katolickich, między innymi arcybiskupa Wielgusa, a przeróżne miernoty różnych zboczeńców awansował, bo takimi ludźmi mógł sterować. Nie? To jak taki kościół może wpłynąć na ludzi? No to będą ci, którzy śpiewają barkę. Czy możemy pokazać, jak katolicka elita z PiSu śpiewa barkę? No to za chwilę, a my jedźmy dalej.
I ostatni komentarz, Tomasz. A wy ciągle wypatrujecie go w tych chmurach? Bidaki, podobnie jak ci, którym obiecał, że wróci. Jakie to smutne. Nie przeminie to pokolenie, no i nie przyleciał.
O, jak to tam, Tomuś? Nie, Tomuś? Dobra. Tomuś, nie popisuj się głupotą, to po pierwsze. Nie przeminie to pokolenie, to jest tłumaczenie. W rzeczywistości może powiedzieć, nie przeminie ten naród. No i zobacz, Żydzi są i mają się nawet nieźle, nie? Chcą podbijać Syrię, Jordanię, nawet Egipt, tą, jak ona się tam nazywa, Arabię Saudyjską. Nie mówię, że to popieram, ale pokazuję, że Żydzi mają się całkiem dobrze. Także Tomuś, nie podskakuj. Wiesz, jeszcze masz czas, ale jeśli tego czasu nie wykorzystasz, żeby otworzyć drzwi Jezusowi, to gwarantuję ci, że posrasz się w gacie, kiedy ten dzień przyjdzie. Dzisiaj se kozacz, ale lepiej zacznij myśleć. No dobra, czy mamy świętych pisowców? Noż to troszkę zobaczmy. Barkę pozostawiam na brzegu.
Pozostawiam na brzegu.
To chyba wystarczy. To jest elita katolicko-pisowska. Rozumiem, że ludzie są wkurzeni, bo kiedy widzą coś takiego, a potem złodziejstwa na skalę miliardów, już nie tylko milionów, bo milion to oni biorą na waciki, jak Rysia Siarzewska, nie? A tak naprawdę to od 100 milionów się zaczynają ich deale. Teraz Morawiecki, okazuje się, że pamiętacie, jak z takim jednym, który no, już skruszony, ale przecież był złodziejem katolickim z orłem i koroną i z żołnierzami wyklętymi i ze wszystkimi różnymi atrybutami. Ta firma taka, co sprzedawała te patriotyczne koszulki, no to ukradła kilkaset milionów w taki sposób, że mieli na przykład budżetowe pieniądze, 300 milionów, kupcie respiratory. No, brachach, za 70 mamy. Może być? Jest. Mamy za 70, sprzedajemy za 300 ileś, nie? Czyli 200 ileś tam milionów idzie do podziału pomiędzy Morawieckiego i resztę tej kato-patokomuny tych złodziei, nie? I oczywiście Bodnar tak patrzył i nic się nie dopatrzył przez półtora roku. No, teraz trochę się pojawił ktoś z jajami, znaczy Żurek, i zaczyna się coś dziać na tej scenie. To były takie mordy nienasycone, że mieli kilkanaście dni tego rządu Dudy, wiecie, takiego złodziejskiego rządu na koniec, nie? Czyli już wybrana koalicja większościowa, Polacy wybrali, a Duda dał tym złodziejom jeszcze kilkanaście dni na rozkradanie Polski. I wtedy Morawiecki mówi do tego, od tych koszulek z orłem i koroną: słuchaj, co jeszcze możesz kupić na szybko, żebyśmy mogli wydać te pieniądze? Oczywiście, ty zapłacisz, powiedzmy, 10 milionów. My z budżetu weźmiemy 60, reszta do podziału. No, także tak katolicy rozkradali nasz naród, nasz budżet, nasze państwo. Stąd ludzie rzeczywiście są trochę lekko wkurzeni. No, ale o polityce rozmawiamy często o 13, od poniedziałku do piątku. A my dzisiaj o złotym sedesie, nie? Przyjdź, królestwo moje czy twoje? I tu już nie jest tak różowo. Pisiorów, kler możemy obśmiewać, to jeszcze możemy później też zrobić. O, ksiądz odprawiał. Zobaczcie, jak mu się odprawiło. No, to jest rzeczywiście niezła sztuka, że on ustał. To tak jak Małysz po rekordzie normalnie krokwi. Patrzcie. No i co? Mistrzostwo świata normalne. No to jest Kościół katolicki, to wszyscy widzą. Media społecznościowe zmieniają oblicze tej ziemi. Rzeczywiście z Lublina włoska linia zrobiła połączenie. Jakie połączenie włoska linia mogła zrobić z Lublina? Dokąd? Do Rzymu. Papieża oglądać. I ludzie mają go w dupie. Linia wycofuje się z Lublina. Chwała Bogu, Lubelszczyzna mądrzeje. Nie. Nie, do Rzymu nie ma po co latać i tego. No, to już dobra. A my wracamy do tematu. Najpierw wam pokażę dwa przykłady negatywne. Jak ludzie zamiast budować Królestwo Boga, budowali królestwo swoje. Oczywiście Biblia jest pełna tego rodzaju przykładów. Wybrałem dwa, które mogą mieć zastosowanie w twoim i w moim życiu. Pierwszy, no to taki dość oczywisty, ze złotym sedesem. Właśnie nie będzie sedesu, tylko kafelki, ale myślę, że to jest analogia. Złoty sedes, dzisiaj czas większego luksusu. No to już tam kafelki to w każdym domu, nawet w ruskim kiblu by znalazł, może jakieś przedpotopowe. A złoty sedes, no to jest coś, o czym marzy Trump na przykład, bo już se ozłocił wszystko w tym Białym Domu, już się zrobił pomarańczowym domem czy złotym domem. No a w kiblu zapewne stanął złoty sedes, bo nie wyobrażam sobie inaczej tego luksusu. Mamy Żydów, którzy są w stolicy, gdzie zostali wcześniej złojeni właśnie za odstępstwo od Boga. Różne brzydkie rzeczy im się stały, świątynia ich poszła w gruzy i Bóg się nad nimi zlitował, bo wołali do Niego, że już żałują, że już nie będą i tak dalej. No to daje im chwilę wytchnienia i daje im polecenie odbudowy świątyni. Mają wszystko, mają tylko się wziąć do roboty i zbudować świątynię. I co robią Żydzi?
Księga Ageusza, pierwszy rozdział od drugiego wersetu. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Wtedy doszło przez proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach?
Tak, no, to jest pierwszy przykład budowy swojego królestwa zamiast Bożego. No tu widzicie, że sam Bóg ingeruje, czyli naprawdę to jest coś na rzeczy, nie? To nie jest, że nam się tak wydaje, nie? Zobaczcie, jacy oni są pobożni. I oni tak mówią, no jeszcze nie czas, rodacy, jeszcze nie czas, ludu Boży, żebyśmy się wzięli za świątynię. Przyjdzie czas, to na pewno zbudujemy. Nie? Tak sobie mówią. Nie? I to, zobaczcie, jest jako taka mądra mowa. Nie? Jakiś tam mają swoich wieszczów, jakichś tam przywódców, którzy im też tak przytakują, że jeszcze nie czas. O tak, no. A Bóg pyta, a czy już czas, żeby wasze chawiry ociekały złotem? Na to mieli czas. I się nie pytali Boga, czy można, tylko budowali szybko i jeszcze, wiecie, luksus robili, tafelkami wykładali, a tu na placu budowy świątyni kupa gruzu, nic nie ma. Koniec, nie? No, przeczytajmy dalej, bo Bóg kontynuuje. Pokazuje im, zobaczcie, jak starałem się was przekonać, żeście troszeczkę zmienili priorytety.
Otóż teraz, tak mówi Pan zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukaże się w nim w chwale, mówi Pan. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało. A gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? Mówi Pan zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu.
No tak, mamy tam z tafelkami. Tu jeszcze raz Bóg im tłumaczy, że pokazałem wam, że źleście ustawili priorytety. Zaczęliście się koło swoich prywatnych interesów, koło swojego królestwa. Zaczęliście się krzątać, a mnie mieliście w poważaniu, powiedzmy delikatnie, nie? I widać było to po waszych biznesach, widać było to po waszym życiu, po waszych plonach, po zbiorach. Wiecie, do Żydów no to tak jak do dzieci. Tam nie jakaś wyższa filozofia, wyższe uczucia, motywacje i tak dalej, tylko jesteś posłuszny, to masz nagrodę. Tu na ziemi widzisz błogosławieństwo. Jesteś nieposłuszny, dostajesz w dupę. No i tak ich Bóg wychowywał. I trochę rozumieli, nie? Tutaj się później ogarnęli, stwierdzili, że rzeczywiście Bóg ma rację i wzięli się do roboty. To sobie można całą księgę Ageusza przeczytać. Ale zobaczcie, oni jako naród, czyli to było myślenie popularne w tym narodzie, nie tam jeden czy drugi, wiecie, tylko jako całość, ten lud Boży, nie? Bo to jest lud Boga, to nie są poganie, nie? Oni zaczęli się krzątać, przyszli budować świątynię, a zaczęli, skończyli na budowaniu swoich kibli wykładanych tafelkami, nie? Każdy krząta się koło własnego domu, koło swoich spraw, a mój dom leży w gruzach, nie? To jest pierwszy taki najczęstszy przykład, czyli budowanie swojego królestwa materialnego, nie? Ale jest też drugi, który chciałem wam pokazać, taki już bardziej subtelny, bo dotyczy dzieci, dotyczy swojej rodziny, swoich bliskich. No i tu wielu ludzi, no ale jak? No przecież troska o swoją rodzinę jest dobra. Muszę dbać o żonę, dzieci i tak dalej, nie? To co wy się czepiacie, że co to? To też źle? Sedesu złotego mieć nie można? O rodzinę się troszczyć nie można? Coż to wy odstawiacie? Noż zobaczmy precyzyjnie, o co chodzi. Cofnijmy się do pierwszej księgi Samuela.
Pierwsza księga Samuela, drugi rozdział od 12 wersetu. Ale synowie Heliego byli nikczemni i nie znali Pana. Nie trzymali się też prawa obowiązującego kapłanów i lud. A jeśli ten człowiek rzekł, najpierw należy spalić tłuszcz, a potem weź sobie, czego tylko pragnie, dusza twoja, to on mówił do niego, nie, lecz zaraz teraz daj, a jeśli nie, to zabiorę gwałtem. I bardzo wielki był grzech tych młodzieńców przed obliczem Pana, gdyż ludzie lekceważyli składanie Panu ofiar.
Jaka jest sytuacja, nie? Izrael przyszedł do ziemi obiecanej, tam się, że tak powiem, rozgościł, przejął te tereny po tych poganach, którzy uprawiali bałwochwalstwo, dzieci swoje składali w ofiarach i tak dalej. Bóg ich wytępił i dał tę ziemię Izraelitom. Oni się nad tym nie trudzili, przyjęli, że tak powiem, gotową tę ziemię mlekiem i miodem płynącą. No i takie funkcje zarówno polityczne, jak i religijne pełnił najwyższy kapłan lub sędzia, nie? To kiedy najwyższy kapłan mógł być sędzią. Tu akurat Heli był jednym i drugim, nie? I on ma synów. I skrzynia Pana, wiecie, tam gdzie te tablice, ta manna i tak dalej, nie? Gdzie Bóg daje swoje szczególne błogosławieństwo, potwierdza, że On jest pośród swojego ludu, składają tam ofiary. I są pewne przepisy dotyczące tych ofiar, że najpierw Bogu, a potem dopiero do swojego gara. Tam ta kasta kapłańska może sobie brać. No a jak robili ci synowie tego najwyższego kapłana? Nie? Zanim oddano Bogu główną część tej ofiary, to oni przychodzili co najlepsze kąski wybierali dla siebie. No i ludzie mówią, to mamy w dupie to składanie ofiar, jak ten najwyższy kapłan to bezcześci. No to pamiętacie tego małysza, nie? Rekordzistę świata normalnie w ustaniu przy ołtarzu. No to i co ludzie myślący pomyślą o całym katolicyzmie, o Bogu i tak dalej? No to już to są jaja jakieś. Pijo, kto udaje, że ściągnął za nogi Boga i zrobił, zrobił z Boga z opłatka. To kto to uwierzy? Ten pijoczyna coś tam może? Nie? To tylko głupi będzie w to wierzył. No to właśnie mniej więcej podobnie było w czasach Heliego i jego synów. Nie? No, co dalej tatuś zrobił?
Pierwsza księga Samuela, trzeci rozdział od 11 wersetu. I rzekł Pan do Samuela, oto ja uczynię w Izraelu rzecz, od której każdemu, kto o niej usłyszy, w obu uszach zadźwięczy. W dniu owym spełnił na Helim wszystko, co mówiłem o jego domu, od początku do końca. Donieś mu, że ja osądzę jego dom na wieki za grzech, o którym wiedział, że jego synowie znieważyli Boga, a on ich nie strofował.
Widzicie? No, tu Bóg zapowiada straszną karę. Mówi, że częścią tej kary będzie, że Izrael oczywiście będzie przegra swoje wojny i na tych wojnach jednego dnia zginą obaj synowie tego arcykapłana Heliego. Nie? I jaki jest grzech? Nie? Bóg mówi, wiedziałeś o ich grzechach. To nie, że wiecie, że no oni gdzieś w tajemnicy to robili, a tu udawali, nie, obłuda, pozory i ojca oszukali. Nie? Wiedziałeś, że oni znieważają Boga, ale ich nie zatrzymałeś. Patrząc precyzyjnie, to Heli nawet mówił synciom, żeby nie robili. To są dorosłe chłopy, wiecie, to nie są pięciolatkowie, to są dorosłe byki, nie? Oni tam i gwałcą kobity, także wiecie, to już trzeba było trochę innych metod niż to, co zrobił. Zobaczmy, co zrobił Heli.
Pierwsza księga Samuela, drugi rozdział od 23 wersetu. Mawiał do nich, czemu dopuszczacie się tych rzeczy, o których słyszę jako o waszych złych uczynkach od całego tego ludu? Nie tak, moi synowie, gdyż niedobra to wieść, którą słyszę i którą lud Pana rozpowszechnia. Jeżeli zgrzeszy człowiek przeciwko człowiekowi, sędzią jego jest Bóg. Ale jeżeli człowiek zgrzeszy przeciwko Panu, kto się za nim stawi? Lecz nie usłuchali głosu swego ojca, gdyż Pan postanowił ich zgubić.
On mówił, no synciowie, źle robicie, nie można tak. Oni tak, ojciec, dobra, dobra, no, no już przestań pirożyć, idziemy tam się zabawić, nie? To tak mniej więcej wyglądało. No, patrzmy dalej, co się stało.
Pierwsza Księga Samuela, 2:29. Dlaczego wzgardziliście moją ofiarą ze zwierząt i z pokarmów, które nakazałem sprawować w moim przybytku? Ty zaś cenisz synów swoich więcej ode mnie, abyście się utuczyli z pierwocin wszystkich ofiar Izraela, mojego ludu?
Dwa problemy tu są zarysowane. Pierwszy, no to ten troszeczkę, któryśmy mówili o tych złotych sedesach czy o tych kafelkach, nie? Oni się tuczą kradzieżą z Bożego, można powiedzieć, stołu, nie? Czyli zamiast troszczyć się przede wszystkim o sprawy pańskie, to oni jeszcze osłabiają te sprawy pańskie, żeby tuczyć się, czyli budować to swoje królestwo. Przyjdź królestwo moje. Nie? I to cała rodzina robiła, widzicie. Ale sam grzech Heliego, bo to jego odpowiedzialność, to, że synowie, to ich odpowiedzialność, ale on jako przywódca Izraela miał ich wziąć za dupę i nie dopuścić do tego, co oni robili. Ale jaki był jego problem? Bardziej kochał swoją rodzinę niż Boga. Bardziej. Niepotępiona jest miłość do swojej rodziny. Żony, dzieci, rodziców, tam nie wiem. Ale nie można bardziej niż Boga. A to bardziej niż Boga będzie się objawiało w tym, przede wszystkim, że będziesz tolerował grzech u tych ludzi. Nie? Będziesz bierny, nie powstrzymasz tego. Nawet jak będziesz widział. Samo takie mówienie nie wystarczy. Trzeba przedsięwziąć takie działania, żeby ci ludzie się zmienili. Wtedy pokazujesz, że kochasz Boga bardziej niż swoje dzieci, żonę, nie wiem, męża i tak dalej, i tak dalej. Nie? No i zobaczmy końcówkę, bo rzeczywiście to, co Bóg powiedział, to się stało.
Pierwsza Księga Samuela, 4:17. A zwiastun odpowiadając rzekł, pierzchnął Izrael przed Filistyczykami, wielką też lud poniósł klęskę. Także obaj twoi synowie, Hofni i Pinehas, zginęli, a skrzynia Boża została wzięta.
Zapowiedź Boga. Obaj twoi synowie zginą jednego dnia. Tragicznie, stała się. No i czytajmy, co się z ojcem stało w tym momencie.
A gdy on wspomniał o skrzyni Bożej, Heli spadł z krzesła na wznak obok bramy, złamał kark i umarł, gdyż był to mąż stary i ociężały. Przez 40 lat był sędzią w Izraelu.
Wiemy też, że był ślepy. Ciekawe, że Bóg go dotknął ślepotą, bo widać, jaki on był ślepy na grzech w Izraelu i na to, że już sam Bóg był lekceważony i to, co on powiedział o składaniu ofiar, było lekceważone przez jego rodzinę. Nie? Spadł z krzesła, umarł. Nie? Żyć królestwo moje. On rzeczywiście, nie że był wrogiem Boga, bo on się przejmował tym. Tylko jak? Za mało. Bardziej przejmował się losem swojej rodziny, swoich dzieci, jej dobrobytem i tak dalej, niż sprawami Królestwa Bożego. No i widzimy, jak brzydko skonał, jak skończył się los też jego tych najbliższych synów. Ten lud przetrwał, Bóg tam im no to zagwarantował, no ale tu widzimy bardzo tragiczny koniec takiego stawiania wyżej nad Boga, nad jego zasady, nad jego wolę, nad jego normy, dobrostanu swoich dzieci, swojej żony, swojego męża i tak dalej. No to teraz przejdźmy do pytania, co z tym zrobić? W jaki sposób Bóg nam pomaga, żebyśmy nie poszli drogą czy tych Żydów z czasów Ageusza, czy drogą Heliego. Oczywiście prawdopodobnie innych jeszcze sposobów stawiania wyżej przyjemności i tak dalej, czy innych rzeczy, jest więcej niż tylko dobrobyt materialny i dobrostan swojej rodziny. Nie? Niektórzy mogą flaszkę postawić wyżej, inni karty, jeszcze inni dziwki, no to już tam różnie. Ale te dwa takie stosunkowo powszechnie uznawane za neutralne bo budowanie dobrobytu materialnego wydaje się neutralne. Nie? Tak samo troska o swoją rodzinę to wydaje się wręcz pozytywna, nie, nie tylko neutralna. Nie? Ale jeśli ona jest wbrew temu, co Bóg powiedział, jeśli jest najpierw przed Bożymi sprawami, no to widzicie, do jakiego zła prowadzi. I jak Bóg nas chroni? Po pierwsze, jasno o tym mówi. Daje nakaz, nie? Żebyśmy wiedzieli, ten kierunek jest dobry, a ten jest zły. Ewangelia Mateusza. Zaczynamy. Jezus.
Ewangelia Mateusza, 6 rozdział od 31 wersetu. Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia.
Tam. Warto to sobie zapamiętać. Zobaczcie, że to jest prosta lekcja. Tam wcześniej jest opis lilii, świata przyrody, jak Bóg się troszczy i tak dalej. Mówi, no to jak o lilię się troszczy, to o ciebie się nie zatroszczy. Nie musisz wszystkiego poświęcać dla przyszłości materialnej. Nie? Najpierw masz szukać Królestwa Bożego. To jest myśl przewodnia Jezusa na nasze chrześcijańskie życie. Jak żyć? Szukając wpierw Królestwa Bożego. Nie swojego, tylko Bożego. Nie? Czyli w pewnych sytuacjach konfliktu nie będzie, a w pewnych będziemy stać przed wyborem to czy to. I tu się rozstrzygną twoje wartości. Wtedy pokażesz ten świat prawdziwy. Bo kiedy tu siedzimy, nie, to konfliktu nie ma. Nie? I opieka nad dziećmi jest, i fajnie, nie? Godzinkę w tygodniu poświęcić. Cóż za problem, to katolicy nawet poświęcają. Nie? Ale potem przyjdzie wybór. Czy mieć z głowy wychowanie dzieci i posłać ich do państwowej szkoły, czy wziąć ten ciężar bardziej na siebie. Nie? To jest wybór. To musisz zawalczyć, musisz za i przeciw wziąć i zobaczysz, co ci w duszy gra. Czy chcesz już mieć czas na rozrywkę, a dzieci niech tam idą, film Dojrzewanie sobie obejrzyjcie, gdzie idą. Nie wszystkie państwowe szkoły już tak wyglądają jak ta w tym filmie, ale wiele już tak. I to nawet na wsiach, nie tylko w wielkich miastach. Nie? Stąd odpowiedzialny rodzic przynajmniej zada sobie pytanie, czy jakoś mogę uratować swoje dzieci przed demoralizacją, żeby nie odeszły od tego, co im wpajam, zanim poszły do szkoły czy przedszkola. Czyli, że są wyższe wartości, że jest nie kradnij, że jest nie mów fałszywego świadectwa, nie? Że jest Bóg i On patrzy i On ocenia. Tego ich uczyłeś, jak były małe. Czytałeś im Biblię w obrazkach. No a teraz co zrobisz? Nie? Ja nie mówię, że nie można pójść do szkoły państwowej, nie? Tylko, że trzeba z żoną czy z mężem przeprowadzić dokładną analizę tej sytuacji. Co możemy zrobić? Jakie są zagrożenia? Jak przygotujemy? Moje dzieci poszły do publicznej szkoły, no to były lata, początek lat 90. Ale każdego dnia pytałem o głupoty, co tam głupiego zauważyłeś w szkole, nie? W sensie programu, nie? Jak relacje z rówieśnikami i tak dalej. Nie? I miałem dużo czasu, żeby z tymi dziećmi rozmawiać o tym. Nie? Wtedy jeszcze edukacja domowa czy szkoły prywatne to w ogóle było nieznane. Nie? Początek lat 90. To dopiero 10 lat później mniej więcej zaczęło wchodzić na scenę. Dzisiaj rodzice mają wybór. Nie? I tak dalej. Jest konflikt. No bo rzeczywiście jesteście już wykończeni. Dzieci wykańczają. Nie? To jest oczywiste. Każdy wie. I jakby się ich na parę godzin pozbyć, to naprawdę byłoby super. Nie? No ale pytanie, czy jak oni wrócą, to nie osiwiejesz jeszcze bardziej za parę lat. To się zastanów lepiej wcześniej. Nie? Także mogę to rozwijać, ale to pozostawiam. Pokazuję tylko jeden z takich dylematów. Oczywiście wziąć kredyt, nie wziąć kredytu, dać na dzieło Boże, nie dać na dzieło Boże, przeprowadzić się tak, żeby lepiej służyć Bogu, nie? Czy też mieć wygodniejsze mieszkanie, ale bez tej służby Bogu. No to są wszystko dylematy, które każdy z nas musi sobie w sercu rozważyć, nie? Czy na przykład teraz w tym roku zmienić samochód, czy jednak w coś innego zainwestować, a ten samochód może poczekać. No to tak się pokazuje, co najpierw, nie? Czyli Jezus daje nakaz, szukajcie pierw Królestwa Bożego i daje takie myśli dodatkowe, przeciwne założenie, czy przeciwne wytyczne w życiu, to co oznaczają? Że nie żyjesz jak chrześcijanin. Tego wszystkiego ludzie, którzy nie znają Boga, szukają na pierwszym miejscu. Dlatego się poświęcają, dlatego się zabijają, dlatego nawet gotowi są Molochowi swoje dzieci oddawać, żeby tylko dla siebie mieć swoje królestwo, nie? Kasiorę, dobrobyt, wpływ. Nie? Tego wszystkiego poganie szukają. Nie? I drugą rzecz Jezus pokazuje. Nie zabezpieczysz się na przyszłość, na wszystkie możliwe te rzeczy. Oczywiście trzeba myśleć, tu chrześcijańscy Szwajcarzy, no to mają w domu na miesiąc wszystkiego. Ja nie mówię o nierobieniu zapasów czy czegoś takiego. Ale głupcem, i to przypowieść o głupcu, któremu obrodziły pola, on mówi, no to teraz se zrobię jeszcze większe magazyny i dla siebie będę miał już na całe życie. Duriu skończony, jeszcze dzisiaj kopniesz w kalendarz, mówi mu Bóg. Pamiętacie? Ktoż to wszystko zbierze? Pomyśl o rzeczach wyższych, a nie o tym, żeby tylko pomnażać swój majątek, nie? Zawsze będziesz miał troski jakieś, biedy, problemy i tak dalej. Ale to jest wytyczne. Materialnie, tak jak poganie myślą, że dobrobytem materialnym, że będziesz miał więcej pieniędzy, no to nie będziesz miał trosk, nie? Nie wiedzą, że dużo więcej trosk ma człowiek bogaty niż biedny, tak naprawdę. Nie? Tylko inne. I każdy zazdrości tym bogatym, no a później się samobójstwa, różne takie tam rzeczy się dzieją wśród tych właśnie, którym dobrobyt, no, że tak powiem, odebrał chęć życia nawet. Nie? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. To jest nakaz, który ma nas ratować. Bo to są poganie, tak myślą inaczej i nie, jeśli nie będziesz żył w ufności Bogu, zobaczcie, że w tym wzorze, jak próbował Jezus nauczyć właściwej postawy w modlitwie, bo ta modlitwa to nie jest do powtarzania, tylko żeby zrozumieć, jakie są priorytety człowieka. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a tam przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I potem dopiero chleba naszego na 2 miesiące do przodu daj nam dziś. No nie. Zobaczcie, że możemy mieć zapasy, ale może się tak zdarzyć, że ruski dron, tak jak na tą wieś, leciał na Warszawę, tylko podobno się zaplątał gdzieś, przywali w twój dom z zapasami. I co? Dobrze, że byłeś w polu, bo tak to by i twoich zapasów i ciebie nie było. Nie? Przecież tak może być. Ale Bóg zawsze jest. I zawsze jest dobrym pasterzem. I zawsze jest gotowy ci pomóc. Niezależnie w jakiej sytuacji się znajdziesz. Nie? Czyli mądrym nie jest, tak jak ten głupiec, gromadzenie i gromadzenie i gromadzenie bez końca i przygotowywanie się teraz na taką ewentualność, później na jeszcze inną i na jeszcze, tylko ufanie Bogu i szukanie najpierw dzisiaj, nie jutro, tylko dzisiaj Królestwa Bożego. Pierwszy punkt to jest nakaz. Mamy jasny nakaz, żebyśmy nie mieli, że tak powiem, a to be or not to be. Drugi bezpiecznik to są konsekwencje. Bóg jasno powiedział. List do Galacjan.
List do Galacjan, 6 rozdział od 7 wersetu. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia.
Tu są dwa argumenty, tak precyzyjnie, ale ten drugi zostawmy sobie na punkt oddzielny. Nie błądźcie. To jest do chrześcijan. Nie myśl, że Bóg jest ślepy, głupi czy jakiś niedorozwinięty. Nie? I on nie kuma, o co chodzi. I nie zna tego, co ty robisz tak naprawdę w swoim sercu i życiu. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Tak pamiętacie, jak w życiu Hellego. Trwało to trochę. Prosperita trwała. A potem jednego dnia wszystko się skończyło. U Żydów w czasach Ageusza pracowali, coraz ciężej pracowali, a coraz mniej mieli. Nie? Czyli lekka faza karcenia. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Będziesz miał konsekwencje swoich myśli, słów i czynów. Będziesz miał. Co człowiek sieje, to i będzie zbierał. Nie? Czyli Bóg to w wychowaniu dzieci nazywa się konsekwencja naturalna. Nie? Nie uważałeś? O! No to teraz masz rozbite kolano. Nie? No tak, pomogę ci, ale to ty cierpisz teraz. Nie? To jest konsekwencja naturalna. Nie? I takich rzeczy można by jeszcze wiele pokazywać. Bóg daje konsekwencje naturalne naszych zachowań. I będziesz je widział w swoim życiu. Jeśli siejesz dla ciała, żyjesz nie dla Królestwa Bożego, nie dla Jezusa, tylko dla swojego Królestwa, to będziesz widział rozwalające się swoje życie. Z ciała rządź będzie skażenie, czyli niszczenie. Będziesz widział, jak się rozwala twoje życie. Będziesz gonił jak chomik w klatce coraz szybciej. A efektów tego nie będzie, tylko wręcz przeciwnie. Coraz więcej przeciwności, coraz więcej klęsk, coraz więcej strat. I tak będziesz leciał jak głupi. Wiecie, skok do pustego basenu na główkę. Nie? Kto sieje dla ciała, to Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Spożyjesz konsekwencje swoich wyborów. Oczywiście, druga to jest, kto sieje dla ducha, a to będzie rządź. Nie tylko tu i teraz Boże błogosławieństwo, ale na życie wieczne. Tu jest stąd, będziemy rządzić bez znużenia, ale przejdźmy do trzeciego punktu. Perspektywa. Nie? Czy pierwszy punkt, nakaz. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego. Wszystko, co inne, jest pogaństwem. Drugie, Bóg dał konsekwencje. Będziesz żał dla ciała, będziesz miał zniszczenie w swoim życiu. Będziesz siał dla ducha, czyli szukał wpierw Królestwa Bożego. Będziesz widział błogosławieństwo. I punkt trzeci, będziesz miał nagrodę. Bez znużenia będziesz się nią zachwycał. Niekoniecznie teraz. Przeczytajmy. List do Filipian.
List do Filipian, trzeci rozdział od 7 wersetu. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary.
Apostoł Paweł, jako religijny katolik, można powiedzieć religijny Żyd, zgodnie z prawdą, ale jako przeniesienie się w czasie, zastosowanie. Pamiętacie, jak ksiądz jakiś taki, co ze mną próbował polemizować, to on mówił, że oni nie powtarzają ofiary Jezusa, tylko on bierze całą parafię, lecą tam i przenoszą się na Golgotę i wszystko jest fajnie. No takie kucypały opowiadał. Nie pamiętam, jakiś jezuita durny, ale to kiedyś kazanie na ten temat poświęciłem. O, tu spróbował, no to dobrze, no to mógł, no przecież nikt mu nie broni. Dostał bęcki, a my wracamy do naszego tekstu. Apostoł Paweł jako człowiek religijny dwa takie kierunki miał w swojej głowie. Po pierwsze, bardzo mu zależało na prestiżu, na tym materialnej części. Dlatego on i najlepsze wykształcenie religijne, i przy arcykapłanie takie misje różne robił, ale nie ten czynnik materialny i pozycja były najważniejsze. Dbał o to, nie? Ale to nie było najważniejsze. On był gorliwym patriotą i człowiekiem religijnym. I myślał, że jak będzie robił dużą ilość pobożnych uczynków, to tak właśnie ta zgraja od Brauna myśli i od Jędraszewskiego i od innych tego typu. nie? Że jak zrobią dużo pobożnych uczynków, to zaskarbią sobie przychylność Boga tu na ziemi i w niebie. To jest ich pogańskie, diabelskie myślenie. Jaki jest najlepszy uczynek według ludzi religijnych tamtych czasów i dzisiejszych? W czym Najświętsza Panienka według katolickiego autora Henryka Sienkiewicza ma największe upodobanie? W waszych różańcach? W sadzie. W pielgrzymkach? Co dla ty jakieś tam ty. Jęki mordowanych heretyków! To jest największa radość dla Najświętszej Panienki. Tak myśli fanatyczny katolik dziś, tak myślał fanatyczny Żyd Paweł 2000 lat temu. I mordował chrześcijan, i prześladował, i wtrącał do więzień, i sądy, i prokuratury tamtejsze nasyłał. Sam zresztą był prokuratorem i jechał do Damaszku i pamiętacie, co się wydarzyło. To stare życie tego religijnego, fanatycznego katolika Żyda, bo to jest synonim praktycznie, uznał za nic nie warte. Dokładnie powiedział za gówno warte. Za odchody powiedział. To są słowa apostoła Pawła. Za nie byłem też sądzony w lubelskim sądzie apelacyjnym i miałem ten przywilej tam też głosić Ewangelię. Była też to na rozprawie ten tekst biblijny był omawiany i czy można tak powiedzieć, czy nie można. I fragment mojego kazania podobnego do tego był puszczany przed, mówią, że wysokim, ja nie wiem, czy to była duża wysokość, sądem. Ale my wracamy. Uznał to za gnój, za odchody, odpadki. Nie chce takiego życia. Nie chce tej drogi postępowania. Co wybrał? Wszystko uznaje za śmiecie, żeby mieć Chrystusa. I mieć przebaczone grzechy. I mieć niebo. Nie dlatego, ilu heretyków zamordowałem. Czyli ile tam dałem na świątynię, czy coś takiego. Tylko mieć przebaczone grzechy i miejsce w niebie. Tylko dzięki zaufaniu Chrystusowi. Nie przez przykazania. Nie z uczynków, czyli przykazań, wypełnianie zakonu. Ale sprawiedliwość, czyli jestem w oczach Boga sprawiedliwy. Czyli dobry. Bóg już nie chce mnie karać. Dlaczego? Bo wszelki gniew, na który ja zasłużyłem, wiecie na kogo spadł? Nie na Najświętszą Panienkę. Teraz jest film o księdzu Kolbe. I wiecie, jaka tam jest scena? Prawie biblijna, bo zaraz do niej dojdziemy. Kiedy życie apostoła Pawła się kończy, Jezus mu wręcza koronę, wieniec laurowy. A katolikowi kto wręcza? No wiecie, jakie to bałwochwalstwo i kłamstwo. Zdrada Biblii, zdrada Boga i człowiek wstawiony w rolę Boga. Apostoł Paweł zrozumiał, że jego uczynki nigdy nie wystarczą, żeby kupić przebaczenie grzechów i zbawienie. Bo zapłatą za jeden jego grzech nie jest 100 babć przeprowadzonych na pasach, na zebrach. Tylko jest jego śmierć. I tyle. Za jeden grzech. To jest sprawiedliwość Boga. Bóg jest czysty. Jeśli ty masz jeden grzech na sumieniu, jesteś nieczysty i nie możesz być w niebie ze świętym Bogiem. Ale tak Bóg umiłował świat. Na pewno znasz Jan 3,16. Że posłał swego jednorodzonego Syna, Boga Syna, aby umarł za ciebie. Zamiast ciebie przyjął ten gniew Boga Ojca na siebie. I teraz każdy, kto w Niego uwierzy, ma przebaczone wszystkie grzechy. Ma niebo, ma życie wieczne. I apostoł Paweł właśnie przez wiarę w Jezusa już wie, że ma życie wieczne. Czyli to jest pierwszy element tej nowej perspektywy na życie. No ale to każdy chrześcijanin to już ma za sobą. I teraz Paweł mówi, jak żyje jako chrześcijanin. Proszę.
List do Filipian, 3 rozdział od 11 wersetu. Aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania, nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych, wszyscy tak myślimy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy.
Amen. Jaki ma cel? Złoty sedes. Do nagrody w niebie. To jest jego cel. Nie? To jest trudne. To życie czymś niewidzialnym i to czymś w przyszłości jest trudne. Na tym różni też my mamy tęsknoty do przyszłości. Nie? Kiedyś, pamiętacie, był taki czas funduszy emerytalnych. O, ile się nabrało ludzi, ile pieniędzy potracili, bo im tam ktoś opowiadał, jakie to będą mieć góry złota, jak tylko tam przejdą na emeryturę, ale wpłać nam 20 tysięcy na początek, a potem i tak dalej. Nie można się było z tego wycofać. Różne przykrości. Bo to oszuści ci obiecywali. A tu sam Bóg obiecuje nagrodę w niebie. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa to potwierdziło, że jest drugie życie, jest życie po śmierci. I my się tam wybieramy. Dlatego apostoł Paweł mówi, że moim celem nie jest dobrobyt tu na ziemi. Oczywiście, kiedy mogę, umiem obfitować. Czyli żyć w willi, żyć tam, gdzie trochę lepsze jedzenie jest. Ale jak trzeba, to będę bidował. Ale cały czas jednym się jaram, żeby jeszcze jednego przyprowadzić do Chrystusa. Żeby szukać wpierw Królestwa Bożego, a nie budować tu na ziemi Królestwo swoje. Bo kto weźmie to wszystko, co zbudowałeś? To zostanie. A co z tobą? Gdzie ty teraz jesteś? Co wziąłeś na tamtą stronę? Paweł mówi, mam cel, żeby jak najwięcej wziąć na tamtą stronę. Pytanie, czy to jest twój cel? Wielu ludzi zaczyna dobrze życie chrześcijańskie i są bardzo gorliwi, ale później różnie im się układa, różnie wybierają dokładnie. Dlatego on mówi, trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. I kiedy jego życie się kończy, przenieśmy się do listu do Tymoteusza. Zobaczcie, że on rzeczywiście taką postawę nie miał tylko przez rok po nawróceniu, kiedy jeszcze wszystko było żywe, wesołe, piękne. Nie 15 lat, kiedy już orał, już kiedy tam wreszcie będzie jakiś odpoczynek i coś dla siebie będę miał, nie? Tylko on do ostatniego tchu orał dla Jezusa. I tak mówi o tym, co za chwilę go spotka.
Drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział od 7 wersetu. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy się...
którzy umiłowali przyjście Jego. Nie tylko dla Niego jest ten koniec, ale mamy piękny przykład. Człowieka, który porzucił gnój religii i dorabiania się pozycji politycznej. Porzucił ten gnój, nazwał to gównem. Z obrzydzeniem odnosi się do tego stylu życia, który wcześniej prowadził. Wybrał zbawienie w Jezusie Chrystusie. A teraz biegnie, żeby to właśnie w niebie mieć nagrodę i pochwałę od Jezusa, a nie tu na ziemi. I mówi, ja już za chwilę odejdę, ale cieszę się, że do końca tak biegłem. Nie odstawiłem nogi, nie zwolniłem. Do końca chciałem uratować jeszcze jednego. Chcę, żebyś ty też takie życie prowadził, bo i dla ciebie ta sama nagroda jest przygotowana. No to ją zdobądź. Taki jest cel dla twojego życia samego Jezusa Chrystusa. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego. Przyjdź Królestwo Twoje, nie moje. Przenieśmy się za ocean, gdzie jest Królestwo Pomarańczowego. Ale prawdziwi chrześcijanie jeszcze walczą o ten naród. Czy mamy problem z rolką? Słucham? No zobaczcie, jak młodzi chrześcijanie walczą o swoje pokolenie. Rzeczywiście to musi być na scenie, musi być koncert tam już w kościele jakiegoś pastora, tam nie tego, ale tam szarpi drut, a posłucha, nie? I zobaczcie, jak ten młody człowiek pokazuje im tę analogię, o której ja dzisiaj tam ponad pół godziny gadałem. Jak wygląda twój iPhone? Nie wiem, jakie są iPhony, jaki jest najnowszy, ktoś wie? A nikt się nie zdradzi teraz. 16. Błyszczy, świeci, nie? Jak dupa pawiana. Tak w twoich rękach błyszczy iPhone 16. A jak wygląda twoja Biblia? Jak ze strychu, zakurzona, nieużywana. No to o tym jest ta piosenka. No zobaczcie, że bardzo... bardzo mądra i też chyba trochę tak, nie wiem, jak byłbym młody, to by mi się podobało. Zresztą widzicie, że trochę młodych tam jest, nie? Zróbmy jeszcze krótką zachętę z naszych wyświetleń. Dżingiel i Kornelia.
Cześć, witajcie. Właśnie mam zachętę z Facebooka Idź Pod Prąd. Popularne rolki w ostatnich dniach to dlaczego parafianie chronili naprutego księdza. To widzieliście właśnie to wideo wcześniej. 348 tysięcy wyświetleń i Kościół katolicki, najbardziej niemoralna instytucja w historii, nadal uważa, że to twój autorytet, to 257 tysięcy. I ogólnie widzimy taki trend, że właśnie te treści związane z krytyką Kościoła katolickiego, też treści duchowe, no, są najbardziej popularne. I jeszcze z ostatnich tygodni takie nasze hity, rekordy, to jest Kaczyński gardzi przeciwnikami politycznymi na Facebooku. Ponad 1,5 miliona wyświetleń i Paulini to zdrajcy, ponad 1 milion wyświetleń. To są nasze rekordy z ostatniego miesiąca, zdaje się.
Dzięki, a my przeniesiemy się teraz do innej rzeczywistości, tragicznej. Ukraina, zdradzona przez Amerykę, walczy dalej. Właśnie atakuje Moskwę, drony ukraińskie. Oni już nie muszą polegać na pomocy Zachodu. Nauczyli się przez te ponad 3 lata wojny produkować swoje. Są już gotowi do produkcji, a nawet już ją rozpoczęli, rakiet dalekiego zasięgu, 3000 kilometrów. To naprawdę mogą i w Moskwę przywalić, jak będą chcieli. Nie? Absolutnie nie zamierzają się poddać, chociaż Pomarańczowy zhańbił się z oprawcą Hitlerem dzisiejszym i go prowadzał po czerwonym dywanie. Myśmy mówili, że ograć Pomarańczowego to jest o tak. Dla ruskich szachistów. Nawet to nie były warcaby. To był zwykły kop w dupę na oczach całego świata. Kompletna porażka. Nic nie zyskał. Wszystko zmarnował. Wszystko zhańbił. A Ukraińcy biją się dalej. I dzisiaj jest ich Dzień Niepodległości. I dzisiaj proszą inne kościoły, także nas, żeby się o nich modlić. I to zrobimy. Przez najbliższy kwadrans będziemy tu modlić się za Ukrainę, za zwycięstwo, za siłę dla tych ludzi, za to, żeby Ewangelia Jezusa Chrystusa, bo pamiętacie, taki film pokazywaliśmy niedawno, że celem Putina jest zniszczenie protestantyzmu na Ukrainie, bo to by zmieniło cały Wschód, gdyby Ukraina rzeczywiście poszła dalej w rozwoju biblijnego chrześcijaństwa, żeby te kościoły, ci pastorzy, którzy dzisiaj się modlą, żeby mieli siłę i mądrość, jak świadczyć w tym biednym dzisiaj narodzie. Biednym, ale bardzo dzielnym. My was zostawimy, będziemy się modlić, to Jezus mówił, żeby się tam gdzieś trochę schować, nie? To nie będziemy tak za bardzo się tą modlitwą pokazywać, ale podzielimy się tu na grupy i będziemy się modlić, a wam jeszcze pokażemy kawałek filmu, który właśnie dotyczył naszej pomocy, naszym przyjaciołom, dzieciom, sierotom z Ukrainy, razem z Amerykanami. Nie wszyscy Amerykanie są pomarańczowi i świrnięci. Są Amerykanie, którzy też dzisiaj pomagają Ukrainie. Przenieśmy się 3 lata do tyłu, a tych z was, którzy chcecie, zapraszamy do modlitwy.
Minął rok od rosyjskiej napaści na Ukrainę, a zarazem rok od akcji uratowania 60 sierot z Mariupola. Grupę ratunkową zorganizował amerykański pastor Matt Shea, który wraz z żoną Wiktorią byli wówczas w procesie adopcyjnym 4 dzieci z Mariupola.
Rozmawialiśmy przez telefon z jedną z naszych przyszłych adoptowanych córek. Właśnie wtedy rozpoczęła się inwazja. W tle słyszeliśmy odgłosy broni maszynowej. Rosjanie już równali to miasto z ziemią i mieli sierociniec na celowniku. Przeniesiono dzieci w kierunku centrum Ukrainy, ale armia rosyjska zbliżała się również tam, więc zostały ewakuowane na zachód kraju. Zadzwoniła dyrektorka sierocińca i zapytała: zabierzecie wszystkie 60? Był środek nocy, kiedy zadzwoniła. Nie wahaliśmy się. Odpowiedzieliśmy tak.
Matt i Wiktoria poprosili o pomoc w uratowaniu sierot redaktora naczelnego naszej telewizji, pastora Pawła Chojeckiego. Postanowiliśmy sprawdzić, jak akcja uratowania sierot z Mariupola zmieniła życia tych, którzy brali w niej udział.
Chciałam was zapytać, dlaczego zdecydowaliście się uratować sieroty z Mariupola? Zadzwoniła do mnie Wiktoria Shea i spytała mnie, czy mogłabym pojechać z nią do Mariupola i pomóc uratować 62 sieroty. I oczywiście się zgodziłam, ale że mam męża, to musiałam do niego zadzwonić. Chciałam to z nim ustalić, bo kocham go i naszą rodzinę. Są dla mnie priorytetem, jednak są rzeczy, które po prostu musisz zrobić w danym momencie. Zostałem adoptowany. Nie byłem sierotą. Moja mama wciąż była przy mnie, ale zawsze miałem serce dla dzieci wychowujących się bez ojców. Kiedy rozmawiałem z moim bardzo bliskim przyjacielem, Mattem Shea, i usłyszałem rozpacz w jego głosie, od razu zdecydowałem się mu pomóc. On zawsze był przy mnie, więc chciałem tam pojechać i być przy nim. Było to bardzo stresujące doświadczenie. Nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Nigdy nie byłem w takim miejscu. Jestem ochroniarzem i w takim charakterze pojechałem na tę misję. Ale co jest niezwykłe, wróciłem jako odmieniony człowiek. Nie powiedziałam mężowi, że wjadę do Ukrainy. Myślał, że jadę do Polski i że ktoś przywiezie tu dzieciaki. Nie chciałam niczego obiecywać. Czułabym się jak tchórz, gdybym siedziała w Polsce, a ktoś sprowadzałby te dzieci. Kiedy wjechaliśmy do Ukrainy, zadzwoniłam do męża i powiedziałam: cześć skarbie, jestem w Ukrainie, nie chcę cię okłamywać, bo przecież żyjemy ze sobą w zgodzie. A on na to: wiedziałem, że to zrobisz. Moja żona bardzo się o mnie martwiła. Było podobnie jak u ciebie, Anna. Zapytała: hej, czy ty naprawdę chcesz tam jechać? I modliliśmy się o to i Bóg rzeczywiście otworzył drzwi. Dzięki Bogu, nic poważnego się nie wydarzyło. Myśleliśmy, że robimy to tylko w piątkę. Kiedy jednak przyjechaliśmy do Polski, zdaliśmy sobie sprawę, jak cudowna jest wasza społeczność. Jak ludzie są poświęceni temu celowi. To było uderzające. Do tej pory jestem pod wrażeniem tego, jak wiele osób robiło tak wiele drobnych rzeczy. Jechałem na tę misję w roli ochroniarza, a okazało się, że chodziłem z dziećmi na spacery i grałem w piłkę nożną w mroźnej Polsce. Grałem w koszykówkę, śmiałem się i brałem dzieci na barana. Dlatego, kiedy byłem już w samolocie, płakałem jak bóbr. Najbardziej chyba wspominam poszczególne osoby, tak wyjątkowe i piękne. Sama jestem mamą i doceniam w każdym dziecku jego charakter. Mieliśmy wiele rzeczy, którymi musieliśmy się zająć, prawda, Gabe? Tak, masz rację, ale chyba bezsenność dawała nam się najbardziej we znaki. To był mój wybór, aby być z tymi dziećmi i musiałam tam być całym sercem, dać im całą siebie. W tamtym czasie można powiedzieć, że stały się dla mnie jak rodzina. Zrobilibyście to jeszcze raz? Oczywiście, bez chwili namysłu. Na pewno zrobiłabym to jeszcze raz. Prawda, Gabe? Oczywiście. Jestem niecierpliwy. Chciałbym, aby te dzieci miały już swoje domy. To wy otworzyliście drzwi, twój ojciec, pastor Chojecki i wszyscy z Idź Pod Prąd. Czy dobrze to wymawiam? Tak, bardzo dobrze. Wszystko, co robiliśmy, było pod prąd. Bardzo nam pomogliście. Modlimy się o Ukrainę, bo tak jak mówiłaś, Anna, o swojej siostrze, która jest na Ukrainie, ta wojna dotknie wszystkich, którzy tam są. Daleko do jej końca jest wciąż niebezpieczna. To prawdziwa wojna i wciąż są tam dzieci. Wasz 5-osobowy zespół, który przyleciał ze Stanów, był jak z hollywoodzkiego filmu. Jestem ciekawa, czy nadal się spotykacie, wspominacie waszą misję ratunkową? To było niesamowite. Byłem w Sacramento i widziałem kościół Anny, Flame of Fire. Widziałem się z nią i jej synem, o którym opowiadała i za którym tak tęskniła. Doceniłem to, że żyjemy. Nie wiedzieliśmy, w co się pakujemy, ale wiedzieliśmy, że chcemy wrócić do domu. Obudziło to we mnie pragnienie, aby przetrwać i być silniejszym. Również, kiedy widziałem pastora Matta z żoną i ich pragnienie, aby szybko znaleźć dom dla sierot i żeby ich własne dzieci były już w domu. Myślę, że tak szybko się dogadaliśmy, ponieważ bardzo lubię Wiktorię. Jest moją przyjaciółką. Bardzo często się widzimy. Przy okazji różnych konferencji odwiedza Sacramento i mieszka wtedy u nas. Cieszę się, że mój mąż mógł poznać Gabe'a, bo wiele mu o nim opowiadałam, o jego udziale w naszej misji. To wspaniałe, że nasze rodziny się teraz znają. Jako zespół ani razu się nie pokłóciliśmy, a mieszkaliśmy ze sobą przez 3 tygodnie. Chemia między nami była niesamowita. I dzisiaj, jeśli miałabym pojechać do podobnego miejsca, to tylko z tymi ludźmi.
I jaki jest plan waszej misji ratunkowej? Zamierzamy przekroczyć granicę i dotrzeć do sierot. W tej chwili są ewakuowane. Niewiele wiemy poza tym, że są teraz w pociągu. Spotkamy się z nimi, damy im jeść. Od kilku dni dzieci nie mogły się nawet umyć. Zaopiekujemy się nimi i przewieziemy w bezpieczne miejsce. Mamy nadzieję, że do Polski.
Pierwszy tydzień wojny. Dostałem późno w nocy telefon, gdzieś koło godziny 22, czy mógłbym pojechać po prostu na Ukrainę. Troszkę się zdziwiłem, bo wiedziałem, że tam się rozpoczęła wojna. No ale z racji tego, że jeździłem tam wcześniej, zgodziłem się bez wahania. Jeden jeszcze był taki problem, bo potrzebne były 2 autokary. Kto tym drugim jeszcze będzie jechał? Nie? To był największy problem, czy któryś z kierowców się odważy. Zgodziłem się, bo chodziło o dzieci. Wychodzę z tego założenia, że po prostu jak się dzieje ludziom krzywda, to trzeba im pomóc. Jak ujechaliśmy troszkę już bliżej Lwowa, już zaczęły się barykady. przy drogach, palili ogniska po prostu, tak by czuwali tam mężczyźni. W samym Lwowie no to już było zabarykadowane bardzo mocno, nie? Zaczęły się kontrole. Adam był no, dużo bardziej przestraszony, bo on pojechał po prostu ze mną, bo po prostu mnie zna, wie, że tam jeździłem. No i też mu powiedziałem, że właśnie, że jedziemy po dzieci i tym go przekonałem. Ale powiedział, że drugi raz nie wiem, czy by to zrobił, nie?
Ten film, któryśmy przerwali, możecie sobie dalej w całości obejrzeć. Jest też drugi, bardzo ciekawy, też rok później z tymi samymi ludźmi rozmawialiśmy, ale też jak Putin chce zniszczyć to biblijne chrześcijaństwo na Ukrainie, też polecam również ten film. Modliliśmy się tu w grupach razem z wieloma kościołami. Przez ten kwadrans wszystkie kościoły łączyły się w modlitwie. My modliliśmy się po pierwsze o zwycięstwo, nie o jakiś tchórzliwy pokój. Trump niedawno powiedział, że jak naród, który jest 10 razy mniejszy, może walczyć z takim narodem potężniejszym. Z matematyką ma poważny kłopot, bo to jest co najwyżej 3,5 różnica. A w historii często przy dużo gorszych proporcjach się wygrywało. A tak a propos, Trump idzie na wojnę z Chinami. Niech se policzy proporcje ludnościowe, jeśli już takiego głupiego argumentu użył. Modlimy się dalej, tak jak na początku, o zwycięstwo Ukrainy. I o to, żeby świadectwo o Jezusie Chrystusie jeszcze bardziej tam się rozkrzewiło. Wbrew siłom zła, siłom diabła. Pozwólcie, że zamknę nasze spotkanie krótką modlitwą. Kochany Ojcze, Ty jesteś Panem historii. Ty widzisz, Ty patrzysz na tych kabaretowych przywódców i śmiejesz się z ich wygrażania Twojej sprawiedliwości i prawdzie. Prosimy Cię, żeby zło zostało pokonane, żeby Putin i najeźdźcy nie zostali nagrodzeni, żeby w świat nie poszła ta wieść, że gwałt, zbrodnia się opłacają. Prosimy Cię też o Ukraińców, dodaj im sił ducha, żeby wierzyli w zwycięstwo i prosimy Cię, aby Ewangelia o Twojej cudownej Ewangelii o darmowym zbawieniu, żeby ta wieść także w czasie wojny, także przez świadectwo tych kościołów, które w potrzebie nie zostawiły swojego narodu, ale dalej świadczą o Twojej prawdzie, żeby to świadectwo dotarło do każdego ukraińskiego domu i pocieszyło też sieroty, wdowy i tych, którzy stracili swoich bliskich. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa, naszego Pana, dobrego pasterza i Zbawiciela. Amen. Do zobaczenia. Szukajcie wpierw. Którego królestwa? Bożego.